magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj relacja z 7. Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy. Będzie też spotkanie z autorem biografii Tonego Halika, Mirosławem Wlekłym. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
I'm gonna leave you.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Czekaliśmy na festiwal, no i się doczekaliśmy, a teraz już po festiwalu. Wczoraj zakończył się 7. Bydgoski Festiwal Podróżnicy. Kto wygrał? Były jak zwykle 3 równorzędne nagrody. Rozpoczynamy od Emila Vita, który spływał...
Tratwą przez rzekę Madre de Dios, per.
Różne rzeczy słyszałem o różnych podróżach, ale o tratwie jeszcze nikt chyba tutaj podczas tego festiwalu nie opowiadał.
No pomysł taki, że to tratwa to za darmo, to szybko i jest jakieś takie przeżycie o tyle, że się żyje po indiańsku, bo Indianie też robią tratwę, więc po prostu naśladowaliśmy technikę wykonania tratwy od Indian spełnienia Ashaninka, powtórzyliśmy ich projekt, no i świetnie się sprawdził właśnie. Okazuje się, że ich ta licząca wiele tysięcy lat tradycje ma idealnie dopracowane rozwiązania.
No to powiedzmy, bo to jest ważne, na czym płynęliście, jak to się robi?
Tratwę się robi ze świeżego drewna balsa, tam miejscowi na to topa mówią. Ważne jest to, żeby nie związać go od spodu linami, bo zedrą kamienie i kołki, co są na dnie, tylko żeby to zbić gwoździami od góry. Właśnie to są robione z krzewów też naturalnie i na zakładkę się tymi gwoździami łączy całość. No i ważne jest to, żeby była dosyć opływowa, żeby wyprofilować przód tratwy, żeby nie rył wodę i żeby nie była za szeroka, bo trudno jest wtedy się zmieścić między wystającymi przeszkodami.
Odkąd dokąd płynęliście, w ile osób?
Ja płynąłem z Łukaszem od okolicy miejscowości Shintuya aż do wioski Diamante.
To Peru, tak?
Tak, to wszystko Peru, a później od wioski Diamante do Boca Colorado już płynąłem samemu.
Kiedy stwierdziliście i gdzie, że coś takiego zrobicie?
W Cusco przyszedł pomysł, bo pomyśleliśmy...
Czyli już tam byliście, tak, nie że tak. Obmyśliwaliście całą zimę w Polsce.
Nie, bo myślimy sobie, co by zrobić zwariowanego. Bo wcześniej odprowadzałem ludzi jako przewodnik, no to tam już są bezpiecznie odprowadzeni, to teraz można ryzykować. I coś trzeba zrobić zwariowanego, no i pomyślałem sobie, że tratwę zawsze chciałem spływać i zawsze chciałem spotkać Indian żyjący w zgodzie z dawną tradycją, także po prostu wybieram się tam i spływam. Po Amazonie odprowadzałem rodaków przez 3 tygodnie wcześniej. Od 4 lat tam latam regularnie, mniej więcej na 3 miesiące w roku.
I skąd to się wzięło, to zamiłowanie?
Pierwsza wyprawa to była z buntu. Jak miałem lat 18, to poleciałem do brazylijskich lasów deszczowych, bo nie cierpiałem cywilizacji, nie cierpiałem systemu i sobie pomyślałem, jak wy mi tak, to ja będę po swojemu. No i to był taki sposób na wyrwanie się, na pożegnanie się z dawnym sobą, na te wszystkie uwiązania po prostu się skończyły i od tamtego czasu jestem najszczęśliwszy człowiek na ziemi.
Aha. Wydaje ci się, że urwałeś się z systemu?
Tak, urwałem się na dobre. Aha. Będę przestrzegał innych, żeby to jak najszybciej też zrobili.
Czyli jak wygląda twoje życie? To podróże? Zarobkowanie musi jakieś...
No właśnie, nie, to nie jest rozdzielone i o to chodziło. Nie rozdzielona jest pasja i zarobkowanie, tylko po prostu robię to, co kocham, dzielę się tym, no i z tego się żyje. Także jest tak, jak planowałem i o to chodzi.
Kolejna nagroda dla Macieja Sotkiewicza za zamiłowanie do północy i wyprawę, spotkanie z Inuitami.
Trzeba sobie wyobrazić ich krajobraz. To jest kraina, która przez 9 miesięcy w roku jest pokryta lodem. W związku z tym nic nie wyhodujesz jakby, nie masz żadnych upraw. Wszystko musi przypłynąć statkiem. Statek przypływa tylko 3 razy w roku. Nie ma żadnej hodowli, no bo też nie ma gdzie jakby, nie? W związku z tym tylko kultura łowców, tak? Ryb też nie połowisz, no bo przez 3 miesiące w roku reszta zamarznięte. Dlatego strzelają do wszystkiego, co się rusza. I kiedy ja zacząłem z nimi rozmawiać, mówię, słuchajcie, wy polujecie na wieloryby? On mówi, no tak, a wy polujecie na krowy? Jak w końcu brałem udział w tym ćwiartowaniu wieloryba, na koniec dostałem taki wielki wór mięcha, ale to wiesz, no, z 10 kg przynajmniej. Ja mówię, że nie szkoda, przynajmniej wieloryb, wiesz, to jest rzadkość. I patrzę na mnie, mówię, Maciek, jak ja ci nie dam tego wieloryba, ty tam na łódce masz, jest was 9 osób, ty ich musisz nakarmić, oni muszą jeść. Ty pójdziesz do sklepu, ty mi wykupisz kurczaki. Ja mówię, no. On mówi, słuchaj, wieloryba, ja sobie złowię drugiego, ale kurczaki już w tym roku drugi nie przypłyną. Więc dla nich wieloryb jest dobrem odnawialnym, a kurczaki w sklepie nie.
Kiedy następna podróż na północ?
Tak naprawdę niedługo, bo w drugiej połowie maja lecę na Alaskę. Zaczęliśmy już jakby eksplorację Alaski w zeszłym roku, ale taki wielki niedosyt, bo tam masz z kolei kulturę Indian, jakieś totemy tego typu, big house, połączenie chrześcijaństwa z znakami tymi totemicznymi na przykład. Więc mega fajny klimat. Byliśmy w zeszłym roku przez miesiąc i postanowiliśmy wrócić, żeby tych ludzi poznać jeszcze głębiej, właśnie może wziąć udział w którejś z takich uroczystości. No zobaczymy.
Trzecia nagroda dla Michała Kozoka za Amerykę Południową siłami natury.
Kocham naturę i uwielbiam w niej przebywać, a duże przestrzenie, mało ludzi. Ja lubię się spotykać z ludźmi, ale od czasu do czasu, więc przebywać w naturze i później jest ten pociąg do cywilizacji, ale szybko mnie męczy i znowu jest ta możliwość przeskakiwania. Cywilizacja, natura i balansowanie takie idealne, kiedy chcesz to wracasz, kiedy nie chcesz to zostać dłużej po prostu. To nie było przemyślane, że akurat tak... trakcie podróży to zauważyłem to, że o, kiedy nagle mam pociąg do tego, żeby jednak z kimś porozmawiać, żeby się z kimś spotkać i wtedy szukałem hostelu czy czegoś takiego, a no do natury to zawsze ciągnęło. A czemu Ameryka Południowa? Chyba akurat na tą podróż był to główny motyw, jednak był sprawa języka i wizowa. To jest to najłatwiej. Nie ma problemu z wizami, jedna pieczątka, długi pobyt i jeden język praktycznie dogadał się praktycznie wszędzie.
Które kraje tam podczas tej podróży odwiedziłeś?
Chile, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Wenezuela i końcówka Kolumbii. Znaczy dla mnie Chile i Argentyna są bardzo podobne. Różnią się, ale ogólnie można powiedzieć, że Patagonia dla mnie to mógł być osobnym krajem w ogóle. Ale Boliwia to już jest zupełnie coś innego. Ja bym bardziej to podzielił na coś takiego jak góry Ameryki, dżungla Ameryki i rzeki do rzeczy Amazonki Ameryki. To dla mnie to są tak jakby trzy różne podziały geograficzne. Nie urzeka bycie samemu w przyrodzie. Więc będąc w tych samych miejscach w wielkiej grupie, też by mi się podobało, ale to nie byłoby to. Jednak jak rozbić sobie namiot i siedzieć tam, obudzić się rano i być samemu przez kilka dni, więc to jest to, co ja lubię akurat. Że po prostu tam dobrze czuję. Ale również muszę się przemieszczać. Ja bym w jednym miejscu nie wysiedział. Niektórzy tak wolą, ale...
Jak się przemieszczasz po Ameryce Południowej?
W tej podróży to akurat było, bo w Ameryce byłem kilka razy. Ta podróż akurat miała, założyłem sobie taki plan, że nie skorzystam z napędu silnikowego. Więc po prostu głównie była pieszo, był też rower, było kanoe, była hulajnoga, był wózek sklepowy, rolki, deskorolka, co mi później na myśl przyszło.
No nie, ten festiwal w tym roku jest naprawdę ciekawy, jeśli chodzi o środki lokomocji, dlatego że mieliśmy tratwę. Mieliśmy deskorolkę, a ty wspominasz o wózku sklepowym?
Tak, ale to był też mały odcinek, to było tylko 7 dni z tym wózkiem.
Tylko 7 dni.
Tak, bo skończył się asfalt. Więc, ale to też była spontanika wtedy. Kurczę, wózek tak się fajnie jeździ. Myślałem, że to jest fajna zabawa jednak i po prostu jechało się tak długo, aż no niestety skończył się asfalt. Jeszcze tylko musiałem wymyślić coś nowego, co można nie na asfalt, więc następna rzecz, taczka. I jechałem taczką przez kolejne 200 km.
A czy prowadziłeś ją po prostu?
Taczkę prowadziłem, tak?
Wózek ale, też?
Wózek, ale na wózku to mogłem się wieszać, mogłem zjeżdżać i to było fajne. I było lekko i było miło i nawet 60 km na ziemi raz wyszło. Ale taczka to na przykład po jednym dniu stwierdziłem, że jestem idiotą, bo tak mnie bolały ręce nawet, ani wytrzeć czoła, ani zobaczyć, która godzina, no inaczej.
Były też trzy wyróżnienia. Barbara Grzegorzewska za wyprawę 3 dzieciaki, 2 plecaki. Michał Korzonek za Polskę prosto na rowerze, czyli mówiąc krótko, Polska bez skręcania. I Wojciech Mura, wyspy na Pacyfiku, kosmos na planecie Ziemia. Z wyróżnionymi spotkamy się w kolejnych audycjach, a za kilka minut Mirosław Wlekły i biografia Tonego Halika.
Jeżeli będzie to zła wieś wielka i nawet jeżeli pęknie ostatnia butelka i nawet jak ciepły deszcz zamieni się w deszcz kamieni, zachowaj ode mnie list, zachowaj list w kieszeni. Pojedziemy starymi lokomotywami, kiedy się spotkamy. Zwęglone mosty jak złe sny zostawimy w dali. Kolej nas ocali, wie. Gdy nadchodzi noc i robi się ciemno, przychodzi tu Lucyfer i chce tańczyć ze mną. Jest noc, jest noc, jest noc, jest noc.
nawet jeżeli będzie to zła wieś wielka. I nawet jeżeli pęknie ostatnia butelka. I nawet jak świat to szum oderwie cię od korzeni, zachowaj ode mnie list, zachowaj list w kieszeni. Pojedziemy starymi lokomotywami, kiedy się spotkamy. Zdęglone mosty jak złe sny zostawimy w dali.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Festiwal Podróżnicy już podsumowany. Jednym z gości był Mirosław Wlekły, reporter, autor biografii Tonego Halika.
Ja podróżnikiem nie jestem, ale 7 lat temu miałem przyjemność wziąć udział w takim wielkim projekcie podróżniczym, który się nazywał Afryka Nowaka. Wziąłem udział w jednym z etapów, przejechałem wraz z kolegami Angolę, wszerz od morza do granicy z Kongo. Afryka Nowaka zrodziła wiele przyjaźni. Jedną z takich przyjaźni był Norbert Skrzyński, który w wielu etapach Afryki Nowaka wziął udział. 3 lata temu przyjechał do mnie, do Leszna, do Wielkopolski, do domu. Usiedliśmy przy winie i zaczęliśmy marzyć o jakiejś kolejnej eskapadzie. Norbert mówi, gdzie by tu teraz pojechać? A ja mu przypomniałem, że był ktoś taki jak Tony Halik i w 5 lat jeepem przejechał z argentyńskiej ziemi ognistej na kraniec Ameryki Północnej, czyli na Alaskę, i może warto by jego podróż powtórzyć. No i tamtej nocy zrodził się jednocześnie pomysł i na podróż sztafetową pod tytułem Ameryka Halika i na napisanie biografii Tonego Halika, która, no nie wiedzieć czemu, nigdy wcześniej nie powstała.
Zbieranie materiałów, jak to wyglądało?
Zbieranie materiałów miałem takie szczęście, że wydawnictwo zdołało wygospodarować no, jakąś część pieniędzy na podróże. Bez podróży nie powstałaby nigdy ta biografia. To już wiem teraz, nie wiedziałem jeszcze, nie byłem tego pewny z początku. Teraz już wiem, że bez wyjazdów do Francji, do Meksyku, do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych bez sensu byłoby pisanie tej książki. Byłaby zupełnie niepełna. Nawet w połowie nie byłaby taką biografią, jak jest w tej chwili. No trzeba było pojechać śladem Halika. Najpierw do Francji, potem po kolei, tak jak on emigrował, do Argentyny, do Meksyku, odwiedzić w Virginii amerykańskiej jego syna. No i tak po kolei przez 2 lata rozwikływać kolejne zagadki z jego życia. Tych zagadek okazało się było mnóstwo, bo Halik mało szczerze opowiadał o sobie, koloryzował strasznie, ubarwiał, a jednocześnie o wielu innych, bardzo barwnych fragmentach swojego życia nie opowiadał.
I od kogo te informacje udawało się uzyskiwać? Od ludzi, którzy bezpośrednio go poznali?
Tak, no to było dla mnie wielkie zaskoczenie, no bo oczywiście pierwsze kroki skierowałem do Elżbiety Dzikowskiej, która pół życia z Halikiem spędziła, do Ryszarda Badowskiego, twórcy Klubu Sześciu Kontynentów, który sprowadził Halika do Polski, jego programy do telewizji polskiej. Natomiast potem, kiedy ruszyłem w świat, do Argentyny, gdzie Halik mieszkał w latach 50. i do Meksyku, gdzie mieszkał w latach 60., ja się tak naprawdę nie spodziewałem, że tam spotkam przyjaciół Halika. Przecież minęło ponad pół wieku. Liczyłem na to, że odnajdę jakieś miejsca z nim związane, może w archiwach coś odnajdę. Tymczasem okazało się, że ślady po Haliku i w Meksyku, i w Buenos Aires odnajdowałem niemal na każdym rogu ulicy. Tych znajomych okazało się pełno, a nawet przypadkowe osoby, które, jak opowiada jeden z rozdziałów w książce pod tytułem Bycze jądra, to nawet przypadkowe osoby okazywało się, że znały Tonego Halika i pamiętały sprzed pół wieku.
accident once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away.
Na początku miała być taka biografia reporterska. No, myślę, że wciąż mało mamy takich biografii typowo reporterskich, chociaż wyraźnie zaczynają być doceniane. Coraz częściej to dziennikarze, to reporterzy są proszeni o napisanie biografii. No i miał to być przede wszystkim reportaż. Reportaż przede wszystkim. I myślę, że udało mi się to dzięki właśnie między innymi tym podróżom, bo można było jakąś biografię napisać oczywiście siedząc tylko w archiwach i rozmawiając z kilkoma najbliższymi Toniego Halika. Natomiast wtedy trudno byłoby napisać taki pełnokrwisty reportaż. Udało się to dzięki tej tytanicznej pracy na trzech kontynentach właściwie.
Tak jak pan wspominał, w książce dużo takich ciekawostek. Czy jakieś na zachętę, jeżeli możemy powiedzieć, zaskoczyły pana, nawet tak osobę, która poznawała dość dużo tych opowieści?
No na zachętę na przykład to, że Tony Halik tak naprawdę posługiwał się w swoim życiu aż 4 imionami. I pod 4 imionami był znany i na 4 imiona zachowały się dokumenty do dzisiaj. I w związku z tym na 4 części postanowiłem podzielić swoją książkę. Znaczy jest część pod tytułem Tony, jest część pod tytułem Mieczysław. Imię Mieczysław dostał przy urodzeniu. Są jeszcze 2 imiona, których nie zdradzę, bo pewnie nie wszyscy je znają, a za tymi imionami kryją się wielkie tajemnice. No, to było raz. 2, to było to, że bardzo szybko okazało się, że Tony Halik wcale nie był pilotem RAF-u, jak o sobie opowiadał, wcale nie dostał Pulitzera. ale w zamian przeżył mnóstwo innych super ciekawych przygód i miał na swoim koncie mnóstwo osiągnięć, o których my Polacy tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy, a Halik się nimi zbytnio nie chwalił. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Halik lubił chyba opowiadać, a nudziło mu się opowiadanie wciąż tych samych historii, dlatego zmieniał fakty ze swojego życia stale. Do tego trzeba też dodać, że miał sporo traumatycznych przeżyć w życiu i z pewnością chciał je ukryć. Do tego ubarwiając życie, całkowicie przeinaczył swój życiorys i książka odkrywa przed nami w dużej mierze zupełnie nowego, nieznanego nam Toniego Halika.
Czy to jest taka postać, bo tak jak ludzie urodzeni w latach 70. pamiętają pana z telewizorka na początku czarno-białego, poszerza się ta postać? Tak wzbogaca?
Zdecydowanie się wzbogaca. To był tylko mały skrawek z życia Toniego Halika. Ten, trudno mówić, że schyłkowy, bo mówimy jednak o 30 ostatnich latach życia. Natomiast jego życie wcześniej, przed tym etapem Polski i telewizji polskiej, było tak ciekawe, tak naszpikowane niesamowitymi przygodami, że trudno było to w jednej książce naprawdę pomieścić. Nie znaliśmy Toniego Halika jako wielkiego reportera na przykład, wielkiego dziennikarza. Znaliśmy go jako podróżnika, tego pana z telewizora. Tymczasem on 30 lat przepracował dla najbardziej prestiżowej telewizji Stanów Zjednoczonych, dla NBC. W dodatku był ich takim fajterem, człowiekiem od zadań specjalnych. Potwierdzali mi to szefowie Halika w NBC, że wysyłali go w miejsca, do których bali się trafić inni reporterzy amerykańscy. Halik był człowiekiem od zadań niemożliwych i rzeczywiście każdego zadania się podejmował. Często obrywał, zachowały się zdjęcia Halika z obandażowaną głową. Nieraz dostawał po głowie w czasie zamieszek w Meksyku, masakra na placu Tlatelolco na przykład. Został tego samego dnia ranny, co słynna włoska reporterka Oriana Fallaci. Nawet najsłynniejszy polski reporter Ryszard Kapuściński niesamowicie doceniał kunszt Halika. Opowiadał się nawet o nim, sugerował, że to właściwie Halik w tych czasach meksykańskich, czyli na początku drogi korespondenta zagranicznego Ryszarda Kapuścińskiego, to właśnie Tony Halik wprowadzał go w ten świat i uczył go troszeczkę tej reporterki.
Danger walks.
Czy obawiał się pan przed powstaniem książki i czy później, ewentualnie podczas powstawania, zbliżył się pan do takiego momentu odkrycia prawdy, której ktoś nie chciałby słyszeć?
No zdecydowanie, to o Kapuścińskim była mowa już przy pierwszej rozmowie z panią Elżbietą Dzikowską. Ja się wcale jej nie dziwię, że ona bała się tej książki. To normalne, jeśli ktoś chce napisać całą prawdę o jej mężu zmarłym, no to wiadomo, że można się obawiać. Ona mi już przy pierwszym spotkaniu powiedziała, że nie chciałaby powtórzenia historii z biografią Ryszarda Kapuścińskiego. Wiemy ile zamieszania, ile kontrowersji wokół niej było. Powiedziałem wtedy Elżbiecie Dzikowskiej, że no, zamierzam napisać wszystko, czego się dowiem o Tonym Haliku. Nie pominę żadnego faktu, natomiast obiecałem jej też uczciwość i obiecałem jej, że nie będę dążył na pewno do sensacji, do wywołania sensacji. Przedstawię go takiego, jakim był i mam nadzieję, że mi się to udało.
Czy podróżując w poszukiwaniu faktów, chronologicznie to później jakoś układając, natrafiał pan na takie białe plamy, które trudno było odtworzyć?
No zdecydowanie tak, to były losy wojenne. Właściwie nie było świadków, którzy opowiedzieliby mi o Haliku w czasie wojny. Potem już wiedziałem, że są jakieś dokumenty w niektórych archiwach polskich i zagranicznych, natomiast jako niekrewny Halika nie mam do nich dostępu. Elżbieta Dzikowska też nigdy nie była żoną Toniego Halika, w związku z tym też do tych dokumentów nie miała dostępu. Trudno było je wydobyć, na szczęście się udało i dzięki tym dokumentom odtworzyłem mniej więcej wojenne losy Halika. Tych białych plam było więcej do rozszyfrowania. Okres zamieszkania we Francji, potem w Szkocji, następnie w Argentynie, w Meksyku, to wszystko było do odkrycia, bo Halik niewiele o tym opowiadał, hasłowo, że mieszkał w Argentynie, że mieszkał w Meksyku, że mu się tam podobało, tyle opowiadał w studio Pieprzu i Wanilii, natomiast szczegóły kompletnie nie były znane. Na szczęście udało się w tych wszystkich krajach odnaleźć osoby, które z Halikiem się przyjaźniły, czy go znały, czy były jego sąsiadami.
Skoro wydawnictwo stać było na to, żeby pan trochę po świecie pojeździł, no to przy okazji książki o podróżniku pewnie były też przygody, bo pan musiał też podróżować. Coś ciekawego się wydarzyło?
Znaczy nie przydarzyło mi się nic tak niebezpiecznego jak Toniemu Halikowi. Poza tym to nie były długie podróże ze względów finansowych. To były wyjazdy na półtora tygodnia na przykład do danego kraju.
Nieraz te kraje Ameryki Południowej to są takie nie do końca spokojne.
Oczywiście, natomiast ja wierzę, że wszędzie są na świecie dobrzy ludzie i źli, tak samo w Polsce. Na szczęście nie przydarzyło mi się nic złego, wręcz przeciwnie, same pozytywne historie, przemili ludzie na hasło Halik, ci co go znali, reagowali z euforią, natychmiast znajdowali czas dla mnie, odkopywali swoje archiwa, doszukiwali się w pamięci niesamowitych historii z życia Toniego Halika, także z niesamowitą życzliwością spotkałem się zarówno w Polsce, jak i w tych wszystkich krajach, w których Halik mieszkał.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bomb. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come.
Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Czy pojawiają się jakieś pomysły dotyczące tej książki? Nieraz taka opowieść potrafi zainspirować, nie wiem, reżyserów, żeby coś takiego pokazać, bo jak się zdaje, to może być coś na film wybitnie dobrego.
Wszyscy mi mówią z euforią, że jest to pomysł, że jest to historia filmowa zdecydowanie, ale zaraz po chwili zwątpienie przychodzi, bo dodają, że no tak, ale taki życiorys przełożyć na film to potrafiłby chyba tylko i w Hollywood i znalazłby na to pieniądze.
Za bardzo filmowe.
Aż za bardzo filmowe. Być może nie wiadomo, czy polską kinematografię stać na taki film. To się okaże. Ja bym sobie tego życzył i to nie Muchalikowi, bo on na film z pewnością zasłużył.
Jakieś zwrotne informacje od czytelników się pojawiają? Teraz, przy takim świecie, kiedy do autorów można napisać, znaleźć ich na przykład na portalu społecznościowym?
No tak, dużo miłych głosów. Oczywiście są też jakieś krytyczne uwagi. Jednym się to mniej, bardziej podoba, to mniej. To oczywiście to są niuanse i wszystko biorę pod uwagę. Natomiast przede wszystkim, co zauważyłem, to że te wspomnienia odżywają u Polaków w wieku 30+. Same dobre wspomnienia, wszyscy mi piszą, że ojej, to już pamiętam te niedzielne popołudnia z rodzicami i rodzeństwem przy kawie i placku drożdżowym i no zauważyłem, że przede wszystkim to Halik niesamowicie dobre wspomnienia u wszystkich wywołuje. Nie zdarza się, żeby ktoś o nim się źle wypowiadał.
To na koniec jeszcze. Były takie momenty trudne podczas powstania tej książki, że no, trzeba było podjąć decyzję, no to już zostawiam, bo mam za mało informacji, już nie ma pieniędzy, żeby tam pojechać i wzbogacić ten element. Zostawiam to i, no, i zmieniam konstrukcję tak, żeby no, doprowadzić książkę do końca, żeby zamknąć to wszystko.
Tak, z pewnością kilka takich momentów było. Młodość Halika głównie, okres przed II wojną światową. Ja się bardzo wielu rzeczy dowiedziałem, wiele miejsc związanych z Halikiem odwiedziłem, natomiast tam wciąż miałem wiele pytań. Okazało się jednak, że nie wszystko można już odświeżyć, nie wszystkiego się można dowiedzieć, nie wszystkich znajomych znaleźć. Ci ludzie mieliby dzisiaj 100 lat, większość z nich nie żyje. Także z pewnością tu czuję jakiś brak, no a taki największy brak, ale to też się okazało niemożliwe, to, że nie mogłem z żoną Tony'ego Halika porozmawiać, z Pierret, André Courtin, która zmarła kilka lat temu w mieście Meksyk. No niestety z pomysłem na tę książkę się troszeczkę spóźniłem, bo jej opowieści, jej punkt widzenia z pewnością jeszcze tej książce dodałyby jeszcze więcej kolorytu.
No to zapraszamy do lektury, poleca autor.
Zapraszam również, pozdrawiam.
Mówił Mirosław Wlekły, autor biografii Tony'ego Halika. Za tydzień kolejne spotkanie z podróżnikami. Zaprosimy też do rowerowej rywalizacji. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Conversation, yeah, I know, okay, this is a brand new day. Life of bits and bytes. Where we unite is in the sun.